Dzisiaj, jak przed mitycznym Herkulesem, stają, szczególnie przed młodymi ludźmi, postacie różnych przewodniczek i przewodników przez życie, zachwalających swoją filozofię drogi i trasy. I dziś ludzie stawać muszą na rozdrożach i wybierać. Wybierać na całe życie albo i na całą wieczność. Jeśli choć w jakiejś mierze te słowa pomogą drogim słuchaczkom i słuchaczom do szczęśliwego wyboru i do osiągania najwyższej sztuki, sztuki miłości, mój trud będzie hojnie wynagrodzony. Ksiądz Aleksander Zienkiewicz. Jak powstał i kiedy powstaje człowiek? Na początku naszych rozważań o miłości powinniśmy zadać pytanie o człowieka, który jest podmiotem tej miłości. Jak powstał pierwszy człowiek na ziemi, a z nim rodzaj ludzki, oraz kiedy i jak powstaje indywidualny człowiek dzisiaj? Gdy zadajemy pierwsze pytanie ateiście, odpowiada: człowiek powstał drogą ewolucji. Otóż to nie jest odpowiedź na postawione pytanie. Ewolucja najwyżej odpowiada na pytanie, jak się rozwijał człowiek. A nam chodzi o odpowiedź na pytanie, kto był sprawcą, ojcem człowieka. Jaka siła nadała taki kierunek ewolucji, że spowodowała powstanie człowieka. Jednym słowem, jaka jest metryka człowieka. Wszyscy wyznawcy wielkich religii głoszą, że stwórcą człowieka był pierwotny, samoistny, wszechmocny, rozumny Bóg Duch, który przekazał mu w chwili stworzenia swoją podobiznę nieśmiertelnego ducha obdarzonego rozumem i wolną wolą. Izraelici i chrześcijanie odczytują tę doniosłą prawdę w pierwszej księdze Pisma Świętego. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. W innej wersji opisu stworzenia człowieka czytamy: Jahwe ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Jaki sens, jakie prawdy kryją się pod tymi prostymi słowami? Właściwie zawierają się tam dwie istotne prawdy. Pierwsza, że człowiek został przez Boga stworzony w szczególny sposób. I druga, że Bóg przekazał człowiekowi swoje podobieństwo. A więc człowiek staje się przez to dzieckiem Bożym, a Bóg jego ojcem. A zatem rozumny człowiek ma rozumnego ojca, ma metrykę, nie jest podrzutkiem. Pismo Święte ukazuje Boga jako tego, który formuje ciało człowieka z prochu ziemi, a więc z pierwiastków znajdujących się w ziemi. I tak jest istotnie. Ale nie określa czasu tego formowania, czasu, w którym ciało jego z woli Boga przybrało kształt dzisiejszego człowieka. Pan Bóg nie ma rąk garncarza i żyje poza czasem, a zatem dla niego wieki, okresy, epoki to ustawiczne dziś. Stąd też nie ma konieczności dosłownego przyjmowania 6 dni stworzenia świata. Być może, że ulepił on człowieka z mułu ziemi narzędziem miliardów lat ewolucji. A gdy ten ukierunkowany na człowieka twór osiągnął 14 miliardów szarych komórek mózgu, wtedy tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, życia na obraz i podobieństwo swoje. I oto rozbłysła wielka chwila dziejów przyrody. Nastąpiło wielkie święto natury, bo oto powstała na ziemi istota świadoma siebie i otaczającego świata, rozumna i duchem spokrewniona ze Stwórcą. Oto wspaniały epos narodzin człowieka, władcy i namiestnika Bożego na ziemi. że ten namiestnik nadużył swojej wolności i swych pełnomocnictw, to inny rozdział historii. A teraz w drugiej części naszego rozważania odpowiedzmy na pytanie, kiedy powstaje indywidualny człowiek dzisiaj? Materialiści, nie uznający istnienia nieśmiertelnej duszy, twierdzą, że ten epifenomen, nadfenomen, jak nazywają duszę ludzką, pochodzi od rodziców, jak chromosomy, jak ciało. Natomiast wszyscy wyznawcy wielkich religii i filozofii, platonizm, arystotelizm, a przede wszystkim chrześcijanie, zawsze głosili, że duch ludzki jest pierwiastkiem nieśmiertelnym, niepodlegającym rozkładowi i jako taki nie może być stwarzany czy przekazywany przez rodziców. Nieśmiertelny duch włącza się w organizm fizjologiczny dziecka w chwili poczęcia, a zatem w chwili poczęcia powstaje w istocie swojej prawdziwy człowiek, osoba. Nie jest to jakiś nieokreślony płód, ani jakaś galaretka, ani tym bardziej jakaś narośl, lecz prawdziwy człowiek z ciałem i duszą. Wprawdzie organy fizjologiczne tej istoty nie są jeszcze rozwinięte, ale po urodzeniu następuje dalsza ich ewolucja. Rodzice dają dziecku tylko fizjologiczną strukturę, pościelisko dla ducha, a ducha nieśmiertelnego, a więc istotę człowieczeństwa, w chwili poczęcia wszczepia sam Stwórca. Tak więc w chwili poczęcia powstaje istota psychofizyczna, jeszcze w pełni nierozwinięta, lecz w pełni człowiecza. Spośród współczesnych uczonych najjaśniej chyba wyraził tę prawdę sławny lekarz, psychiatra wiedeński, profesor Frankl. Cytuję. Człowiek jako osoba duchowa nie zostaje stworzony przez nas. Wiedza przyrodnicza jest w stanie wyjaśnić tylko byt naturalny. To, czego nigdy nie da się wyjaśnić, jest sens nadnaturalny. Takie zrozumienie nie opiera się na wiedzy przyrodniczej, lecz na wierze w nadnaturę. W polu widzenia tej wiary powstanie każdego człowieka oznacza za każdym razem nowy akt stworzenia. Koniec cytatu. Takie jest w zasadzie stanowisko Kościoła. A z tego stanowiska, z tej doniosłej prawdy wynikają doniosłe konsekwencje etyczne. Skoro ten embrion jest już w istocie człowiekiem, wtedy jego życie obejmuje piąte prawo dekalogu nie zabijaj, co znaczy nie wolno w żadnych okolicznościach zabić człowieka niewinnego, a zwłaszcza bezbronnego, ponieważ dziecko przed urodzeniem w każdej fazie swego rozwoju jest człowiekiem. Zabicie go jest po prostu morderstwem. Jest to twarda mowa, ale prawdziwa. Kościół złamałby dekalog. Kościół zaprzeczyłby sobie, dopuszczając zabijanie niewinnych ludzi. Zakończmy ten zarys eposu o cudownych początkach człowieka i zakusach na jego życie słowami poezji, która często głębiej wnika w tajemnicę Boga i losu ludzkiego, aniżeli język uczonych. Ziemia nasza jest jak proch w otchłani. A my, czymże jesteśmy na niej? Czyli jeszcze nie wiecie, że w każdym z nas zamknięta jest nieskończoność, że w każdym z nas jest dusza z duszy Boga wzięta? Czyli jeszcze nie znacie treści, która się w ludzkich piersiach nie może zmieścić? Czy nie czujecie oddechu, w którym dmą przeciągi wieków? Czyli jeszcze nie wiecie, jak wielkim, jak świętym jest życie?